Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 13.15.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj naszym gościem jest Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tematem naszej dzisiejszej audycji jest wyjście z uzależnień. Domyślam się, że wejść w uzależnienie jest bardzo łatwo, no ale dużo trudniej jest z niego wyjść.
No i przede wszystkim, tak jak wchodzi się czasami niepostrzeżenie, człowiek nie planuje tego wejścia, to się po prostu wydarza, to się dzieje. Tak wyjście jest już bardziej czymś takim, co może nie jest oczywiste, bo to nie jest proste wyjść z uzależnienia. Pamiętajmy, że uzależnienie to jest coś takiego, co zmienia myślenie, co zmienia sposób widzenia siebie, świata, uzależnienia, w którym się jest. Więc to jest trudne, ale to wyjście to taki moment, kiedy już otoczenie wokół mówi czas najwyższy, tak, coś z tym zrobić, bo jest tego za dużo, za często, bo to jest za trudne dla ciebie i dla nas. Nie zawsze osoba uzależniona jest gotowa na to, żeby rozstać się z uzależnieniem. Nie zawsze jest świadoma tego, że już czas tą decyzję podjąć, bo każdy kolejny, nie wiem, miesiąc, tydzień, rok trwania w uzależnieniu to są kolejne straty, szkody, czasami z utratą życia włącznie.
Powiedziała pani o tym otoczeniu. No i właśnie, czy to nie jest trochę tak, że otoczenie może prosić, zwracać uwagę, mówić, ale jeżeli sama ta osoba uzależniona nie zrozumie, to choćby ją znajomi wysyłali do ośrodka, rozmawiali, no to i tak to nie przyniesie efektu, że ta osoba uzależniona sama musi podjąć decyzję, że tak, chce z tego wyjść.
Tak byłoby najlepiej, panie redaktorze, ale wszyscy wiemy, że tak nie jest, że to jest trudne. Najłatwiej by było, żeby ta osoba, która jest chora, miała tak zwaną motywację wewnętrzną, żeby zrozumiała, odkryła, żeby w jakiś sposób określiła, że to dla niej jest najlepsze, to rozstanie się z nałogiem. Najczęściej jednak to otoczenie to jest ten, jakby to są te pierwsze osoby, które sygnalizują i w przypadku uzależnień, w przypadku uzależnienia od alkoholu albo uzależnienia od narkotyków jest tak na dzień dzisiejszy, że czasami to rodzina, to otoczenie jako pierwsze sygnalizuje, że coś jest nie tak, że trzeba coś zrobić, że trzeba na przykład zaprzestać pić, zaprzestać ćpać. I jest taka możliwość prawna, żeby w jakiś sposób właśnie postarać się zmotywować poprzez różne prawne uwarunkowania do podjęcia leczenia. Ja mam bardzo różne doświadczenie tutaj, jeśli chodzi o leczenie. Zdarzało się, że przychodziły osoby tak zwane podsądne, tak, kierowane przez sąd do leczenia, bądź też kierowane przez komisje gminne. Przychodziły na dużym buncie, w dużym oporze i coś takiego działo się w trakcie terapii, że jakby ta motywacja stawała się tą motywacją wewnętrzną, że w którymś momencie odkrywały, że tak naprawdę to wszystko, co się działo wokół, nawet jeśli nie było to przyjemne, to były działania, które miały na celu pomoc tym osobom w rozstaniu się z nałogiem. Pomoc w takim powrocie do tak zwanej normalności, do takiego dobrego, normalnego życia.
Czyli jak zostaniemy przymuszeni, żeby zacząć terapię, to w końcu to przymuszenie zamieni się w to, że ja sam chcę? Czy to jest tak, że ktoś mnie może przymuszać, ale dopóki ja sam nie zrozumiem, dlaczego tu jestem i że warto z tego wyjść, to nic z tego nie będzie?
To jest różnie. Każdy człowiek jest inny. Nie możemy tutaj mówić, że coś jest tak zero-jedynkowo. Każda osoba uzależniona inaczej funkcjonuje. Ja znam takie osoby, które mówią, gdyby nie skierował mnie sąd, to na pewno moje zdrowienie byłoby inne, bo ja bym sam z siebie chciał. Tak? A jak to był sąd, to jestem zły, obrażony, to ja nie chcę, to ja właśnie na złość nie będę zdrowia, nie będę się leczył. Ale też znam takie osoby, które w momencie jak właśnie ta motywacja wewnętrzna się pojawiła, wracając do domu, dziękują swojej rodzinie i mówią, jak to dobrze, że nie wiem, żona, matka, ktoś z rodziny, dziecko dorosłe, że zgłosiło mnie na leczenie, że ja jestem wdzięczny. W przeciwnym wypadku ja bym być może nigdy sam z siebie nie podjął leczenia, a tak to ja już dziś rozumiem, że to było w trosce o mnie. Też musimy pamiętać jedną rzecz, że jeśli ktoś ma osoby bliskie, ktoś ma rodzinę, nie wiem, przyjaciół, kogoś bardzo bliskiego, to ta osoba będzie walczyć o tą osobę bliską uzależnioną. Podejmie różne kroki. To będą, nie wiem, różnego rodzaju te pogadanki. To będą jakieś formy nacisku, czasami szantażu emocjonalnego. To będą właśnie te wnioski składane do komisji, do sądu. Jeśli jest osoba uzależniona, która nie ma takiego zaplecza w postaci rodziny, takich bliskich osób, to nikt o nią tak naprawdę nie zawalczy. I to czasami jest smutne, bo zdarza się, że są osoby takie, które gdzieś zapijają się w samotności, zaćpają się w samotności, bo nie ma osób, którym na nich zależy.
Mówi się trochę o tym, że osoba wyjdzie z uzależnienia dopiero wtedy, jak dotknie tego dna już.
No tak mówią alkoholicy trzeźwiejący. No. I pewnie coś w tym jest. To jest jakiś kryzys taki własny, osobisty. Tylko dla każdej osoby uzależnionej to on oznacza coś innego. Ja spotkałam się z tym, że dla jednej osoby kryzysem jest to, że rozpada się rodzina przez picie na przykład. Ale dla innej to trzykrotnie już się, nie wiem, rozpadnie rodzina, rozpadną się trzy kolejne związki i to nie będzie ten właśnie powód, żeby podjąć leczenie. Czasami tym dnem może być to, że ktoś mówi, kurczę, wstaję, stoję przed lustrem, nie mogę się ogolić. Tak drżą mi ręce, że nie jestem w stanie zjeść śniadania, ja już nie chcę nigdy więcej tak. Czasami takim kryzysem jest wypadek samochodowy spowodowany po alkoholu, bądź też, nie wiem, coś się wydarza, umiera rodzic, a dorosłe dziecko nie jest na pogrzebie, bo w tym czasie był ciąg alkoholowy. Więc czasami to są tak przykre i takie trudne emocjonalnie zdarzenia, które mogą spowodować, że to jest właśnie to jest jakby określane tym mianem dna, tego kryzysu takiego osobistego. Ale tak jak mówię, dla każdej osoby może to absolutnie co innego oznaczać.
A czy kluczem do wyjścia z uzależnienia jest dojście do tego, dlaczego to się u mnie w ogóle zaczęło?
Takie pytania pojawiają się i to jest ważne. Kiedyś odchodziliśmy od tego i mówiliśmy, a nieważne, dlaczego się zaczęło. Jakby ważny jest ten moment, w którym jesteś, dziś, tu. Jak twoje życie dziś wygląda? Co możesz zrobić, żeby było inaczej? Teraz to spojrzenie na leczenie się trochę zmienia. Teraz patrzymy na to, że każdy rodzaj nałogu jest coś, co ma pomóc człowiekowi w poradzeniu sobie z czymś, z jakimś deficytem, który był wcześniej. No bo po coś to picie było potrzebne, czy po coś ten narkotyk był potrzebny. Może człowiek nie umie poradzić sobie tak z czymś, co było dla niego w życiu trudne i szuka takiego, nie wiem, ukojenia, szuka zmiany nastroju, szuka, nie wiem, jakiejś radości, miłości właśnie w tym środku psychoaktywnym. Więc to jest tak naprawdę oprócz tego, że nie będzie, na przykład zatrzymane będzie picie, czy ćpanie, czy granie, czy nie wiem, zakupy nałogowe, to trzeba też znaleźć to miejsce, które dalej jakby domaga się swego, tak? Na przykład poprawy relacji, albo nauczenia się traktowania siebie inaczej, albo zbudowania poczucia wartości na czymś dobrym, konstruktywnym. Trochę tak inaczej patrzymy dziś na uzależnienie.
Bo tak to wydawałoby się logiczne, że dopóki nie poznam tej przyczyny, no to trudno mi będzie gdzieś odrzucić to i uznać, że ten alkohol, narkotyki czy zakupy nie są mi potrzebne do życia, tak?
Bo dalej tam zostaje jakaś przestrzeń, tak? Coś zostaje, jakaś pustka, którą trzeba wypełnić. Tylko już tym razem nie zachowaniem nałogowym, ale czymś, co będzie dobre, co będzie sprzyjało. Czasami to jest relacja z drugim człowiekiem, czasami to jest zbudowanie na nowo więzi, może pasja jakaś, która da radość, ukojenie, odprężenie, może zajęcie się czymś pozytywnym, czymś konstruktywnym. No coś, co nam wypełni taką pustkę. Czasami to jest po prostu poszukiwanie Boga.
No właśnie chciałem tak powiedzieć.
I to jest właśnie ta duchowość, tak? To rozwój duchowości, miłości, która przyniesie ze sobą takie ukojenie, radość, jakby wypełni tą pustkę w człowieku.
No właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo znam trochę tych przypadków, że ludzie, którzy wyszli z uzależnienia, zaczęli być bardzo wierzący, chodzić do kościoła i mówią o tym głośno, że Bóg, wiara pomogły im tę pustkę właśnie wypełnić.
Tak jest, rzeczywiście tak jest. I ja myślę, że to jest bardzo dobre.
A czy do wyjścia z uzależnienia potrzebna jest, czy terapia jest konieczna? Czy może być tak, że nagle obudzę się, coś mi kliknie i ja już nie jestem uzależniony?
Większość osób, które znam i które poradziły sobie z uzależnieniem, to są osoby, które były na terapii. Ja się spotkałam z tym, że jest coś takiego jak samo uleczenie, czy też samo wyleczenie. Kiedy człowiek nie trafia na terapię, czasami nie trafia nigdzie, po prostu, z różnych powodów. Najczęściej to są różne sytuacje zdrowotne, tak, bo zachoruje, załóżmy, na nowotwór i przestaje pić, Ale tak naprawdę, tak mentalnie, psychicznie, psychologicznie, jakby niewiele tam się zmian w tym człowieku dzieje. On tylko nie pije, bo nie może, tak? Bo się boi, że jak się napije, to wydarzy się coś złego, co będzie trudne dla tego nowego rozpoznania. Najlepiej by było, i ja taki najlepszy efekt takiego rozstania się z nałogiem widzę wtedy, jak człowiek był na leczeniu, kiedy bardziej zrozumiał siebie, w ogóle swoje funkcjonowanie, kiedy poznał siebie, bo terapia to poznanie siebie, to nauczenie się jakby siebie na nowo, tak, co jest dla mnie ważne, czego chcę, jakie cele mogę mieć przed sobą, co mogę jeszcze w tym życiu osiągnąć, co sobie postawić za jakiś taki cel życiowy. I myślę, że to jest wtedy takie bardzo, bardzo rozwojowe. Człowiek sam, trudno jest taki samorozwój w sobie zbudować. Ja też spotkałam się z czymś takim, że na przykład ludzie przestawali pić i trafiali do wspólnoty anonimowych alkoholików i ich ta droga była właśnie we wspólnocie. I na przykład po jakimś czasie, po kilku latach, przychodzili na terapię już nie dlatego, żeby pomóc im w zaprzestaniu picia, po to, żeby oni mogli bardziej zrozumieć siebie, żeby mogli poznać swoje emocje, żeby nauczyli się kontrolować emocje, rozwiązywać problemy, żeby w ogóle taki samorozwój był lepszy.
To czy to właśnie to wpadanie w uzależnienia wynika z tego, że no, nie znamy gdzieś siebie?
Ja myślę, że to wynika z jakiejś pustki w człowieku, z jakiegoś deficytu różnego. Teraz jak patrzymy na uzależnienia, to często patrzymy na nie jako na przykład zaburzenie więzi. Więzi, czyli ta więź z obiektem ojciec-matka. Tak, z kimś, kto opiekował się nami, załóżmy, do trzeciego roku życia. Więc proszę zobaczyć, jak bardzo gdzieś sięgamy głęboko do naszej historii osobistej. Jak my się temu przyglądamy, jak szukamy jakichś deficytów, które były wcześniej. Jest to oczywiście jedno z podejść. Nie mówimy tak, że tutaj jest jakiś błąd rodziców i potem dziecko się uzależnia, bo coś tam było. Czasami rzeczywiście tak, coś tam było, co, nie wiem, czegoś było za mało albo czegoś było za dużo. Czasami zdarza się, że przecież kilkoro dzieci wychowywanych jest w jednym domu i jedno się uzależni, pozostałe nie, tak? Więc oprócz tego, że każdy człowiek jest niepowtarzalny. Każdy człowiek jest inny. I dostając to samo, może dla jednego to będzie dość, a dla drugiego człowieka to będzie za mało. Potrzebuje czegoś inaczej, czegoś więcej, w inny sposób może. Więc tak naprawdę to uzależnienie to jest jakby suma składowa różnych historii, które wydarzyły się w życiu człowieka. Począwszy od narodzin. Czasami począwszy od okresu porodu, bądź też ciąży. Tego, jak przebiegała ta ciąża. Od tego, jak dużo traum było w życiu tego człowieka od momentu poczęcia. I tak naprawdę to teraz mamy taki okres takiego, nie wiem, czy fascynacja to dobre słowo, może takie zaciekawienie się traumami w naszym życiu. Tych traum naprawdę jest dużo. Jak mówimy o traumie, to często myślimy, że to są jakieś takie bardzo znaczące, mocne wydarzenia w naszym życiu. A przecież my tych traum przeżywamy mnóstwo. To jest pójście do przedszkola, przedszkola, do żłobka dla dziecka, to jest szkoła, to są relacje z rówieśnikami, to jest to, jak sobie radzę, to jakie mam oceny, jak traktują mnie nauczyciele, jak ja umiem się dogadać w ogóle z rówieśnikami. To jest tak naprawdę mnóstwo różnych sytuacji w życiu, które mogą spowodować, że młody człowiek, bo najczęściej to młodzi sięgają po używki, może powiedzieć, że no tyle było różnych przykrych rzeczy w moim życiu i nic nie daje mi takiego odprężenia, takiego ukojenia jak alkohol albo marihuana.
Na jednej z konferencji, który organizował właśnie ośrodek, usłyszałem, że jednak, że to nie jest prawda, że człowiek rodzi się z białą kartką. Że ona już jest tak naprawdę zapisana przez naszych przodków i gdzieś te problemy, traumy, które były w naszej rodzinie, one przychodzą na nas.
No też. Tak. Teraz też się mówi o takiej traumie generacyjnej, o tym, że coś, co się wydarzyło w naszych wcześniejszych pokoleniach, może rzutować na to, jacy my jesteśmy. No i rzeczywiście myślę, że coś w tym jest, tak, że przecież ktoś, kto przeżył sam traumę, na przykład jak pamiętamy czasy wojny, to pokolenie powojenne, które jakby doświadczyło wojny, to one w pewien sposób wychowywało swoje dzieci. To był taki model oszczędzania, model tak takiego, no właśnie, tak jak ubranie, no to coś na święta, coś na co dzień, oszczędzania, takiego nierozrzutności, taki mniejszy konsumpcjonizm niż jest teraz. To taki tylko jeden z przykładów, tak? No i potem jakby wiadomo, że dziecko wychowane w jakimś domu, w jakiejś tradycji i w jakiejś rodzinie powielało czasami te wzorce też w swojej rodzinie, więc to ten sposób wychowania, poza tym w naszym genotypie, jakby to, co dostajemy, tak, to też są pewne zapisy. Trauma zmienia zapis w genach.
To od czego to zależy, że niektórzy wychodzą z uzależnienia, a niektórzy nie?
Zależy od tego, jak mają dużą motywację. Wiele czynników się na to składa. Ta motywacja, to, że odnajdują nagle dla siebie cel i sens życia, to, że odkrywają, że coś jeszcze w tym życiu dobrego ich może spotkać, coś mogą dać dla tego świata, dla rodziny, dla innych, dla dzieci. Coś mogą dostać, mogą być szczęśliwi. Też to, czy mają wsparcie. To wsparcie środowiska jest ważne, rodziny, znajomych, bliskich. To, że człowiek odkrywa, że ma pasję i chciałby je realizować. To, że odkrywa kontakt z Bogiem i chciałby tutaj jakby w tym się rozwijać, w tej duchowości. Czasami jest tak, że jest tak silna chęć, ten głód substancji, że bardzo trudno jest się rozstać. To, że człowiek nie wyobraża sobie, że mógłby żyć i nie pić, nie ćpać, albo nie zachowywać się w sposób nałogowy. I trudno jest jemu bez wsparcia przetrwać, przerwać to w ogóle. Tak? Więc no, są osoby, które tak naprawdę wykorzystujemy różne formy pomocy i czasami mamy poczucie, że już jakby cud tylko może pomóc tej osobie, bo już jakby nasze możliwości, nasze terapeutyczne się wyczerpały. I tak muszę z przykrością stwierdzić, że od czasu do czasu zdarzają się osoby, którym jest tak trudno, że kończą swoje życie samobójstwem na przykład, tak? Na różne sposoby. Albo sami odbiorą sobie życie, albo się zapiją. Albo nic nie jest w stanie oderwać ich od kieliszka. Jest to bardzo przykre, bardzo smutne. I tak jak na to patrzymy my terapeuci, to gdzieś z takim dużym bólem. No ale też nie możemy nic zrobić. Tak? Jakby nasze możliwości, nasze ludzkie, terapeutyczne są też ograniczone w pewnym sensie.
Są jakieś statystyki, ile osób wychodzi z uzależnienia podczas terapii, a ilu się właśnie nie udaje?
No, całkiem niedawno słyszałam o takich statystykach, trochę się zdziwiłam, bo były dosyć duże. Były to takie statystyki, w których my też braliśmy udział w tych badaniach. Prowadzone były przez KCPU, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. I to było takie badanie pacjentów na przestrzeni 2 lat, czyli okres terapii i potem jeszcze po 2 latach. Za efekt terapii uznawano nie tylko rozstanie się całkowite z piciem, ale też to, że ktoś znacząco ograniczył zmniejszył, zmniejszył, że jakby ta jakość życia była inna. Okazuje się, że to jest naprawdę duży wskaźnik, bo tam było około 40 kilku procent, 6 czy 8, dokładnie nie pamiętam. Ja się zadziwiłam, że to aż taka duża liczba, tak duży wskaźnik, ale tak bardzo pozytywnie mnie to zaskoczyło, bo pamiętam badania, które były prowadzone w końcówce lat 90. jeszcze przez PARPę i tam okazało się, że to jest na poziomie 30%. Czyli tak naprawdę na 10 osób, które kończą terapię, 3 załóżmy, 3,5 osoby, tak, to będą te osoby, które właśnie albo całkowicie przestały, albo znacząco zmieniły swój styl picia. Więc okazuje się, że to niewielka, niewielka liczba tych osób, tylko też... No kiedyś tak, myślę, że bardzo mnie na przykład osobiście bardzo pomogła taka, to był taki o starcu, taka, nie wiem, opowieść o starcu, który szedł brzegiem morza, morza takiego po wichurze, jak była wichura na morzu i morze powyrzucało ameby. I on tak szedł i tak przygląda się tym amebom, a ich było całe mnóstwo. I zaczął wrzucać co niektóre do morza. Ktoś szedł za nim i mówi, ale po co ty to robisz? Przecież ich tak dużo jest, a ty ich nie uratujesz. On mówi, nieważne, ale przynajmniej te, które wrzucę, będą uratowane.
Czyli, no to, bo to też trudne zadanie, domyślam się właśnie, tak jak pani mówiła, że był ten moment taki no, trudny, że tak naprawdę tylko te 3 osoby na 10 udawało się gdzieś tam uratować, tak?
No tak, ale też musimy pamiętać o tym, że to jest tak, że czasami część osób na przykład wraca kolejny raz na leczenie, że to leczenie pierwsze, to niektórzy mówią, no to ja dopiero dobrze wytrzeźwiałem i gdzieś tam tak jakby jakiś kawałek takiego samopoznania zrobiłem. Czasami ktoś wraca na drugą, trzecią terapię i za kolejnym razem na przykład się udaje, tak? Tego już jakby my nie sprawdzamy, tego nie jakby... Nie ubieramy to w żadne statystyki, bo też trochę, no nie mamy takich możliwości nawet kadrowych, bo ja musiałabym mieć osobę, która na przykład zajmowałaby się tylko tym. Od czasu do czasu rzeczywiście KCPU robi takie badania. Czasami robią to, nie wiem, naukowcy, załóżmy z KUL-u, którzy w jakiś sposób, nie wiem, piszą prace doktorskie, przeprowadzają różnego rodzaju badania, no i ktoś wpada na pomysł, żeby właśnie przyglądać się na przykład różnym kawałkom leczenia, na przykład tej efektywności, rozumianej oczywiście na różne sposoby. Tak?
To już tutaj kończąc, najważniejsze w tym wszystkim jest otoczenie? Znajomi, rodzina?
Tak, to wsparcie. To wsparcie, takie wsparcie, ale też myślę, że takie odnalezienie sensu życia przez tą osobę, która doświadcza nałogu.
Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo Państwu. Do widzenia.
Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych realizowanych przy współpracy z gminą Łomża.